O czym jeszcze chcę Wam dzisiaj powiedzieć? Przede wszystkim, dlaczego jelita nazywane są drugim mózgiem? Na pewno to słyszeliście. Dlaczego mówi się, że życie zaczyna się w jelitach? Albo że zdrowie zaczyna się w jelitach? Albo że choroba zaczyna się w jelitach? Albo w ogóle czasami mówią, że nawet śmierć zaczyna się w jelitach. Takie może straszne powiedzenie, ale bardzo prawdziwe. Ze względu na to, że jelita to jest tak naprawdę podstawa naszego zdrowia i naszego życia. Dlatego tak ważne, żebyśmy mogli o to zadbać. I zobaczcie, jelito cienkie, 6 metrów długości, a jelito grube 1,5 metra. I to jeszcze nie wszystko, bo są kosmki jelitowe, które zwiększają tą powierzchnię śluzówki w jelicie. I szacuje się, że powierzchnia może wynosić nawet 150 metrów kwadratowych. I o tą śluzówkę powinniśmy my z Wami zadbać, żeby tam nie było stanów zapalnych, jakichś podrażnień, pęknięć, wrzodów i tak dalej. I pamiętajmy, że jelita posiadają własny ekosystem. To jest mikrobiom, inaczej na to się mówi, bakterie, grzyby i drobnoustroje. I to one między innymi są odpowiedzialne za to, w jaki sposób my z Wami funkcjonujemy, nasze jelita i w ogóle cały nasz organizm. Natomiast czy my z Państwem wiemy dokładnie, jak funkcjonują jelita? Ja myślę, że może nie do końca, bo z anatomii, ze szkoły, no to pamiętamy, że jelita pełnią taką funkcję podstawową przyjmowania, trawienia pokarmu, wchłaniania wody, wchłaniania różnych składników odżywczych, które w tej wodzie są rozpuszczalne i wydalanie resztek, jakichś niestrawionych pokarmów. Natomiast w ostatnich latach naukowcy zrobili nowe odkrycie, że jelito nasze to jest największy magazyn serotoniny. To jest taki neuroprzekaźnik, który tak naprawdę wiadomo odpowiada za funkcję naszego mózgu i naszego układu nerwowego. I właśnie ogólnie serotonina jest też potrzebna dla prawidłowej funkcji jelit, ale nie potrzebuje aż takiej ilości, nasze jelita nie potrzebują. Natomiast zobaczcie, serotonina jest potrzebna, żeby był dobry sen. I może dla kogoś jest zaskoczenie, ale jeżeli jelita źle pracują, to my będziemy mieli problem ze snem. A większość ludzi sięga po jakieś tabletki nasenne, zamiast tego, żeby porządek z jelitami zrobić. Serotonina też reguluje nasz apetyt. Wiecie, że ona jest nazywana czasami hormonem szczęścia. I nieprzypadkowo, jeżeli człowiek jest głodny, to człowiek jest zły. Nie wiem, dlaczego najczęściej się mówi o mężczyznach, że facet głodny, facet zły. Ja myślę, że to jednakowo będzie wpływać na kobiety i na mężczyznę, na mężczyzn, że jeżeli ktoś jest głodny, to jednak ten humor jest zupełnie inny. I jeżeli nakarmimy nasz organizm, to naprawdę nakarmimy nasze jelita, nasze bakterie w jelitach, no to od razu nastrój nam się poprawia. Serotonina też wpływa na to, jaką mamy barierę bólową, jak na ile jesteśmy wrażliwi na ból. Także zobaczcie, jak ogromny wpływ ma na ogólne samopoczucie naszego organizmu. Dlatego właśnie to w jelitach wszystko się zaczyna i to od jelit powinniśmy zaczynać regenerację i odbudowę naszego organizmu. I jeżeli mówimy o właściwych funkcjach jelit, to między innymi za to odpowiada flora bakteryjna. I w każdym odcinku jelit ona jest inna. My mamy florę bakteryjną odpowiednią w jamie ustnej, bo to jest początek naszego układu pokarmowego, ale też w żołądku mamy bakterie, w jelicie cienkim mamy bakterie, tylko jest ich określona ilość i określone grupy. Najwięcej tych bakterii oczywiście mamy w jelicie grubym. I kiedy pojawia się jakiś problem z tą florą bakteryjną, tak zwana dysbakterioza albo dysbioza jeszcze się mówi, to może prowadzić do różnych dolegliwości i zaparcia biegunki mogą się pojawiać. Mogą być problemy z wchłanianiem niektórych składników. Ktoś z Państwa może mieć jakieś niedobory, czy to witamin, czy to minerałów. Mogą być problemy z trawieniem, na przykład gazy się pojawiają. Mogą być różne problemy chorobowe w samym układzie pokarmowym, na przykład wrzody, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna i tak dalej, ale mogą być też ogólne problemy, takie jak alergia, takie jak osłabiona odporność, my szczególnie wiemy u dzieciaków, jeżeli jest zaburzona flora bakteryjna, to dzieci chorują non-stop, albo nawet choroby autoimmunologiczne, takie jak choroba Hashimoto, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów. Coraz więcej jest takich doniesień, bo teraz prowadzą się badania na temat tego, jak ta flora bakteryjna wpływa na nasz organizm, bo nie wszystkie te bakterie zostały przebadane. I bardzo takim znanym ostatnio, szczególnie takim problemem, to jest nieszczelność jelit, zapalenie śluzówki jelita grubego i SIBO, przerost bakterii w jelicie cienkim. I my o większości z tych problemów będziemy dzisiaj mówić. Okej, to patrzę jeszcze tu, co piszecie. Tak, Dagmarka nie mogła zalogować się na AB i jest tu u nas na YouTubie. Dobrze, Dagmaro, że się odnalazłaś, ale to Paweł później sprawdzi, co znowu za problem wystąpił. Okej. I zobaczcie. Czy nam potrzebne są probiotyki? Jeżeli my mówimy, że zaburzona flora bakteryjna wpływa źle na nasze jelita i cały organizm, no to nasuwa się odpowiedź, że trzeba probiotyki zastosować. Jak najbardziej są nam potrzebne. Natomiast pytanie, jakie probiotyki są nam potrzebne? Bo w jelicie naszym grubym znajduje się około 4000 różnych gatunków bakterii. Tylko pomyślcie, 4000 gatunków, a każdy gatunek ma różne szczepy. Także ilość tych bakterii jest ogromna. A to znaczy, że jeżeli występuje jakiś problem, to nie znaczy, że wystarczy nam kupić w aptece pojedynczy szczep, na przykład jakiś tam z gatunku Lactobacillus lub z Bifidobacterium i rozwiąże się cały problem. Ja dlaczego o tym mówię? Bo kiedy mówimy o zaburzeniu flory bakteryjnej, ja bardzo często spotykam się z klientami, którzy mówią, że a ja kiedyś stosowałam na tą florę probiotyk z apteki i w ogóle to nie działa. No i właśnie, jeżeli jest 4000 gatunków i każdy gatunek ma ileś tam tych szczepów, to stosując jedną lub dwie bakterie, no nie ma szans, żeby to naprawić. Dlatego w terapiach takich na probiotykoterapiach trzeba zwrócić uwagę na właściwe szczepy, na właściwe probiotyki. I teraz chcę Wam coś przedstawić. Zobaczcie, na pewno wiecie, że utrzymanie odpowiedniego ekosystemu ma znaczenie. Ono ma znaczenie w przyrodzie, ono ma znaczenie też w naszym organizmie. Tu może taki dziwny obrazek, ale jak przygotowywałam te slajdy, to przypomniałam sobie jedną bardzo fajną bajkę. Bajka taka bardzo stara, jeszcze ze Związku Radzieckiego, bo ja właśnie w tym kraju się urodziłam, którego już nie ma, w Związku Radzieckim. I były fajne bajki dla dzieci, takie, które naprawdę edukowały. Ja po prostu, jak mówię o bajkach, to współczuję rodzicom, które mają teraz takie bajki do edukacji swoich dzieci, że tak naprawdę nie wiem, co te dzieciaki wyniosą, na przykład z bajki Masza i Niedźwiedź. Też taka, nie wiem, rosyjska chyba bajka, tragiczna, według mnie tragiczna. Ta bajka pokazuje wzorzec zachowania, który dzieci naśladują, a my później dziwimy się, że tak to się dzieje. Natomiast wrócę do tej wspaniałej bajki, które chcę Wam dzisiaj przedstawić. Dlaczego? To jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli w kontekście funkcjonowania naszego organizmu, naszej flory bakteryjnej. W tej bajce na przykład było mówione, że rozchorował się mały kotek i jego przyjaciele poszły do krówki po mleko. Mleko dla kotka, żeby kotek wyzdrowiał. Ale krowa powiedziała, że niestety ona nie ma mleka, bo niestety nie ma tej roślinki, dzięki której, jeżeli ona zje, to mleko będzie. Ta roślina nazywa się koniczyna, bo koniczyna rzeczywiście powoduje, że krowa ma bardzo dobre, bardzo tłuste i z wieloma składnikami takimi odżywczymi mleka. A dlaczego nie ma koniczyny? No bo nie latają ćmiele, które opylają te rośliny. Dlaczego nie latają ćmiele? Dlatego, że myszy niszczą nory, w których te ćmiele mieszkają, bo ćmiele mieszkają w ziemi. A dlaczego jest tak dużo myszy? No bo kotek jest chory. I właśnie tą zależność, że krówka nie może dać kotkowi mleko, bo jeżeli kotek będzie zdrowy, dopiero wtedy on nie pozwoli, żeby namnożyły się te myszy. On utrzyma w ryzach tą populację. I to nie pozwoli, że zniszczy norki dla ćmiela. A to znaczy, że koniczyna będzie pięknie kwitła. A to znaczy, że krowka da dobre mleko. I koło się zamyka. To jest ekosystem, który jest ważny. Jeden jakiś element wypada, Wszystko się rozsypuje. Tak to funkcjonuje w naturze. My z Państwem możemy obserwować to, kiedy oglądamy różne programy przyrodnicze, że tak to się dzieje, że giną całe gatunki i zaburza się ekosystem na planecie. To samo się dzieje w naszych jelitach. W naszych jelitach jest pewien ekosystem i ten ekosystem to są nasze bakterie probiotyczne. Są pewne zależności między tymi gatunkami bakterii w jelitach, dokładnie takie same jak w naturze. I my musimy wiedzieć, że jeżeli zginie nam jedna bakteria, to może się okazać, że pozostałe też nie będą w stanie prawidłowo funkcjonować. I tu dlatego chcę zwrócić uwagę, żebyśmy zrozumieli, że zobaczcie, te pojedyncze takie szczepy, które my czasami kupujemy albo nam lekarz zaleca, jeżeli ktoś stosuje antybiotyki, że trzeba jeszcze probiotyk zastosować. I najczęściej to jest jakiś laktobacylus. I to jest dobre, to trzeba stosować, bo jak nie będzie laktobacylusa, no to może się posypać wszystko. Natomiast niestety to całkowicie naszą florę bakteryjną nie ochroni. A tym bardziej, jeżeli u kogoś już to zaburzenie flory bakteryjnej wystąpiło, powinien zwrócić uwagę na produkty wieloszczepowe. Kiedy dużo szczepów bakterii my dostarczymy do swojego organizmu, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, które bakterie w tym momencie zostały osłabione lub całkowicie wyginęły w naszych jelitach. A trzeba jeszcze powiedzieć, że każdy z nas ma zupełnie inną florę bakteryjną. Jak dziecko się rodzi, to w jego jelitach ta flora się namnaża w zależności od tego, czy to był poród naturalny, czy to była cesarka. Czy to dziecko było karmione piersią mamy, czy jednak było karmione mlekiem z butelki, jakieś sztuczne mieszanki były stosowane. W jaki sposób różne inne pokarmy były dziecku wprowadzone. Czy dziecko było w stanie stresu, czy nie? Bo stres zabija florę bakteryjną. Jak u dziecka, tak i u dorosłego. Czy były jakieś choroby po drodze? I ile było szczepień, które niszczą między innymi florę bakteryjną. Także to wszystko ma ogromne znaczenie. I chcąc odbudować florę bakteryjną, powinniśmy zwracać uwagę na produkty wieloszczepowe. Ja osobiście, jeżeli mam polecać konkretny produkt, polecam OptiProbio z Naturday, ze względu na to, że na obecną chwilę to jest najlepszy na rynku europejskim probiotyk. Mało tego, to nie jest probiotyk, to jest synbiotyk, bo zawiera 18 wyselekcjonowanych zdrowych bakterii probiotycznych, aż 450 miliardów żywych kultur. Dodatkowo zawiera prebiotyk, to jest taka pożywka, żeby te bakterie w ogóle przeżyły. Wy sobie możecie wyobrazić Państwo, że bakterie, które czasami możemy kupować nawet gdzieś tam w sklepach, w aptekach, jeżeli one tam stały na półkach nie wiadomo ile czasu i nie miały pożywki, to te bakterie po prostu tam są martwe. I dlatego czasami osoby, które kupują jakiś probiotyk, mówią, że to w ogóle nie działa, stosuję i nie mam efektu. Bo muszą być żywe kultury. Żeby bakteria była żywa, ona musi mieć coś do jedzenia. Dlatego najlepiej, jeżeli to nie po prostu osobno stosujemy probiotyk, osobno prebiotyk, tylko kiedy jest to symbiotyk połączony, że dopóki była w tym opakowaniu przechowywana, to nie umarła z głodu, bo to jest organizm żywy. Dodatkowo na przykład ten zestaw, ten prebiotyk, on zawiera jeszcze całą grupę witaminy B, on zawiera cynk, selen, wszystko co nasz organizm potrzebuje. Natomiast pytanie, które bardzo często pojawia się też u moich klientów, czy stosować probiotyki, jeżeli ktoś ma SIBO? I powiem Wam, że tak. Stosować takie probiotyki trzeba obowiązkowo, bo u ludzi jest takie wrażenie, że jeżeli SIBO to jest taki przerost bakterii w jelicie naszym cienkim, no to jest tam za dużo bakterii, których być nie powinno, no to może nie powinniśmy dodatkowo suplementować te probiotyki, no bo po co, jak i tak jest za dużo? Właśnie przypomnijmy sobie obrazek z naszego filmu animacyjnego o kotce. Jeżeli my mówimy o tym, że jest przerost bakterii z jakiegoś powodu, te bakterie, których nie powinno być, nie utrzymano się w ryzach w jelicie grubym i one poszły do jelita cienkiego. Zabrakło jakiegoś jednego składnika, takiej kotki, która zjadłaby tą myszkę, która się namnaża i niepotrzebnie przychodzi w te miejsca, gdzie jej być nie powinno. I są różne hipotezy, bo tak naprawdę to jest jedna z takich nowych dolegliwości, nad które nadal prowadzą się badania i nadal nikt nie wie, dlaczego powstaje. Są tylko takie przypuszczenia. Są na razie to wszystko w trakcie analizy, w trakcie badania, ale różne hipotezy, która jedna z nich na przykład mówi, że niedobór bakterii Lactobacillus reuteri i Lactobacillus casei powoduje, że namnaża się flora bakteryjna w jelicie cienkim. Właśnie, czegoś zabrakło i taki problem poszedł, jakby po inercji to się zaczyna rozwijać, kiedy no, nie ma prawidłowego tego mikrobiomu w naszych jelitach. Dlatego, jeżeli my dostarczymy te bakterie, których brakuje, no to problem może ustąpić. Natomiast oczywiście ten problem jest bardziej złożony, bo może pojawiać się przy problemach z wydalaniem żółci, przy zaburzonym stylu życia, przy problemach z odżywianiem. Jeżeli ktoś stosuje na przykład leki na nadkwasotę, tak zwane IPP, to na czym to polega? Jeżeli ktoś ma nadkwasotę i bierze taki lek, obniżając zawartość kwasów, to jednocześnie otwiera jakby bramę dla różnych bakterii, które do naszego organizmu nie powinny się dostać, tych chorobotwórczych. Bo kwasy żołądkowe nie tylko po to, żeby strawić nam pokarmy, jeszcze po to, żeby zabić bakterie chorobotwórcze, które z pokarmami do nas trafiają. I jeżeli obniżamy poziom kwasów żołądkowych, to te bakterie dostają się do wnętrza naszych jelit. A jak są w jelitach bakterie, których tam być nie powinno, to one zaburzają nam florę bakteryjną. Także na to trzeba zwrócić uwagę. I te inhibitory pompy protonowej, tak zwane te IPP, tak naprawdę mogą być stosowane tylko na bardzo, bardzo krótki okres. Na przykład ktoś jest w procesie leczenia wrzodów żołądka, no to może przez chwilę brać, żeby pomóc w wygojeniu się tych wrzodów. Ale ludzie to niestety biorą tygodniami i miesiącami i dlatego później mają tak poważne zaburzenie. Oczywiście, jeżeli chodzi o dietę, brak błonnika, jakieś choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, stosowanie leków i tak dalej, to wszystko będzie wpływać na to, że taki problem jak SIBO może się pojawić. I rozwiązaniem jest zakwaszanie żołądka. To jest bardzo istotne. Odbudowa flory bakteryjnej, o probiotyku już powiedzieliśmy i odpowiednia dieta, w tym błonnik pokarmowy, o którym za chwilę Wam powiem. Oczywiście zioła i suplementy, które będą wspomagać pracę wątroby, bo jeżeli będzie dobrze funkcjonować wątroba, dobrze będą funkcjonować enzymy trawienne, to będzie niesamowite wspomaganie dla jelit. Bo jeżeli nie produkuje się dobrze żółć, nie produkują się enzymy trawienne, to nasze pokarmy nie trawią się, tylko zalegają. A jak zalegają, to gniją. A jak gniją, no to będą bakterie chorobotwórcze, gnilne i tak dalej. I znowu kółko się zamyka, flora bakteryjna jest nieodpowiednia. W SIBO obowiązkowo jest grupa witamin B. Szczególnie B6 i B12. I tu Wam od razu powiem, że jeżeli chodzi o witaminy grupy B, niestety bardzo słabo wchłaniają się w jelitach. A tym bardziej, jeżeli tam jest stan zapalny. Dlatego wybierajcie dobrze tę grupę B, żeby nakarmić nasze bakterie. Dobrą propozycją na rynku to są witaminy liposomalne. Taka formuła, która będzie bezpośrednio trafiała do komórki. Liposom to jest taka mała kuleczka, taka nanocząsteczka, która w środku ma tą witaminę. I ona ominie wszystkie bariery i dostanie się bezpośrednio do komórki. I taka liposomalna witamina B, cała grupa, cały kompleks, tak się nazywa, kompleks B liposomal, jest w Nature Day, także sięgnijcie po te produkty, jeżeli są Wam potrzebne. Natomiast oczywiście, żeby nie być tak, jak to mówią, gołosłowną, pokażę Wam kilka badań. Tu akurat widzicie po lewej stronie na slajdzie badania, które są opisane w tak zwanej medycznej internetowej bibliotece PubMed. Są to badania, które pokazują, jakie konkretnie szczepy bakterii będą działały przy SIBO bardzo pozytywnie na nasz organizm. Także to już jest rzeczywiście potwierdzone, że probiotyki w SIBO trzeba brać. Natomiast zwróćcie uwagę na taki szczegół. Na przykład, jeżeli ktoś ma SIBO i dodatkowo rozwija się stan jelita drażliwego, no to jest Lactobacillus casea, bardzo ważna bakteria, która koniecznie ma być w naszej terapii probiotycznej. Natomiast jeżeli u kogoś jeszcze dochodzą biegunki, to oprócz Lactobacillus casea ma być Lactobacillus acidophilus, dodatkowy szczep bakteryjny. To, co mówiliśmy, nie jakaś jedna bakteria, obojętnie jaka, żeby nie było taka, że a ja pójdę do apteki i jakiś sobie tam kupię probiotyk. Nie jakiś, tylko konkretny. Albo ktoś mówi, a tam ja widziałam, jest, ten jest droższy, a ten jest tańszy. Co z tego, że tam gdzieś jest tańszy, jak to jest w ogóle nie ten, który potrzebujesz? Na to zwracajcie uwagę. Albo na przykład, jeżeli ktoś ma niedokwasotę i SIBO, no to będzie dla niego potrzebne trzy zupełnie inne szczepy. Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lognum, Bifidobacterium infantis. I niektóre osoby mówią, ok, a jeżeli ja nie wiem, czy ja mam tą niedokwasotę, czy ja nie mam tej niedokwasoty, no to Spróbuj, zastosuj te bakterie, bo w probiotykoterapii fajne jest to, że to jest bardzo bezpieczny sposób, bo każdy z nas i tak potrzebuje tych probiotyków do dobrego funkcjonowania. Natomiast zobaczcie, jeżeli jest zaburzenie pracy wątroby, to jeszcze kolejne probiotyki trzeba. Nie będę wszystkich wymieniać diagnoz i jakie bakterie trzeba stosować, bo i tak tego nikt nie zapamięta, a co jest istotne, dlatego ja podkreślam, że najlepszym probiotykiem na rynku jest OptiProbio z Natur Day. Dlaczego? Ma 18 szczepów bakterii i te wszystkie, które tu wymieniam i te, które jeszcze nie wymieniłam, one tam wszystkie są. Ja w ogóle jeszcze bardzo lubię ze względu na to, że to daje niesamowite efekty i ja mam multum klientów, które są zadowolone. Mam takiego starszego pana, no mamy teraz no, nie mamy możliwości wymieniać imion, nazwisk, żeby powiedzieć, kim jest ten klient, chociaż nie ma takiej potrzeby. Po prostu starszy pan, który zaczął stosować właśnie OptiProbio przy bardzo mocnych biegunkach. Biegunki, które u niego akurat wystąpiły po jakimś antybiotyku, stosował, miał problemy swoje, był chory, był przeziębiony, miał anginę i zastosował kurację, którą lekarz zalecił. Bardzo często tak się zdarza, że po antybiotykoterapii rozwija się bardzo oporna na biegunka. Co on tylko nie robił, jakie leki nie stosował i nic mu nie pomagało. I też takie zwykłe probiotyki z apteki nie pomagały, dlatego kiedy mu powiedziałam, że OptiProbio, on mówi, no nie, absolutnie probiotyk to ja już brałem. Mówię, proszę sobie spróbować. To po paru dniach pan do mnie zadzwonił i mówi, to jest rewolucja, to jest po prostu coś niesamowitego, żeby tak szybko, żeby tak to zadziałało po kilku dniach, a ja już tyle miesięcy się męczę. I to właśnie o to chodzi, że jeżeli prawidłowo odbudujesz florę bakteryjną, no to bardzo często jelita już zaczynają dobrze funkcjonować, chyba że nastąpiły już jakieś poważniejsze zmiany. Bo jeżeli już tam się pojawiły wrzody, no to jasna sprawa, odbudować florę bakteryjną to jest tylko pół sprawy. Teraz trzeba jeszcze wygoić tą śluzówkę, bo jeżeli są wrzody, będą bóle, będzie problem, będzie stan zapalny i tak dalej. Natomiast do tego trzeba nie dopuścić. Albo tak jak na przykład taki mój znajomy, u którego dziecko w wieku 4 lat, jak on mówi, on się wypróżnia raz w tygodniu, to jest tragedia. Zaparcia w taki sposób u małego dziecka świadczą o tym, że tam w ogóle nie ma prawidłowej flory bakteryjnej. A nie ma flory bakteryjnej, dziecko będzie chorowało, a tak oczywiście się działo. Dziecko będzie źle się rozwijać. Pamiętacie, co mówiliśmy? Że serotonina znajduje się w naszych jelitach. Jest tam jej ogromna ilość, a ona wpływa na funkcję mózgu, na funkcję układu nerwowego. Jak będzie rozwijało się to dziecko? A my mówimy, skąd u dziecka ADHD? A skąd dziecko jest takie nadpobudliwe? A właśnie dlatego, że flora bakteryjna jest zaburzona. I myśmy wzięli i zastosowali u małego chłopca też probiotyk, owszem, w odpowiedniej dawce, tak jak dla dziecka trzeba zadbać, to po tygodniu dziecko zaczęło normalnie się wypróżniać. Probiotyki to nie ma znaczenia, masz biegunkę czy masz zaparcie, bo jeżeli powodem biegunki lub powodem zaparcia jest zaburzona flora, probiotyk zadziała. Oczywiście przyczyny różnych schorzeń mogą być różne. O tym też dzisiaj porozmawiamy. I teraz zobaczcie, kiedy my mówimy, że musimy zadbać o nasze jelita, to napiszcie mi bardzo proszę, co Wam pierwsze przychodzi na myśl, no oprócz tych probiotyków, o których już mówiliśmy, że kiedy ktoś Wam mówi, że zadbaj o swoje jelita, albo Wy mówicie, że no chyba o te jelita muszę zadbać, co pierwsze na myśl przychodzi? Napiszcie bardzo proszę. A ja tu, oj, widzę, że bardzo dużo jest komentarzów. Marta, wrócę do Twojego komentarza później, bo dużo piszesz. A wiem, że zajmie mi to trochę czasu, także na sam koniec naszego webinaru obowiązkowo zrobimy taką sesję pytania-odpowiedzi i ja to wszystko przeczytam. Ja piję kombuczę z Pani przypisu. Viola, super, że pijesz kombuczę z mojego przypisu. Cieszę się bardzo, kombucza jest niesamowita, jak i wiele innych produktów probiotycznych. O tym też dzisiaj będziemy wspominać. Przestać jeść cukier. No, zgadza się. Zgadza się i o tym dzisiaj będziemy wspominać. Dobrze. Tak, że przestać jeść cukier to wiemy. Oczyścić jelita. Super. Zastosować odpowiednią dietę. Okej. Potrzebowałabym Pani pomocy. Iwonko, nie ma problemu. Oczywiście pomocy dostaniecie dzisiaj wieczorem, czy pod koniec Wam też powiem jak. Tak, trzeba oczyścić jelita. Dokładnie. Wszyscy dobrze mówicie. Trzeba oczyścić jelita. I zobaczcie, co to znaczy oczyścić. oczyścić z zalegających mas kałowych te resztki pokarmów, które gdzieś tam między kostkami jelitowymi znajdują się. Bardzo często ludzie, którzy działają w branży medycznej, szczególnie gastroenterolodzy, mówią o tym, że osoby, które mają ciągle zaparcia, osoby, które mają takie atoniczne, leniwe jelita, tak jak my mamy kostki, jeżeli tak narysować, że takie w jelitach mamy kostki jelitowe, to bardzo często mają potąd zapchane tymi resztkami pokarmowymi jelita. I później one nie są w stanie w ogóle te jelita normalnie funkcjonować, bo kostki nie poruszają się, nie mają szans. A oprócz tego, to co na początku powiedzieliśmy, 150 metrów kwadratowych powierzchni, przez którą wchłaniają się składniki odżywcze. Jeżeli potąd kostki są zapchane masami kałowymi, to w jaki sposób będą się wchłaniać składniki odżywcze. Natomiast nadmiar toksyn w organizmie będzie cały czas. Dlatego oczyszczamy z mas kałowych oraz ewentualnych pasożytów. I teraz zobaczcie. Jeżeli chodzi o te masy kałowe, które zalegają, jeżeli są u kogoś zaparcia, to powodów zaparć może być bardzo wiele. To może być zła praca wątroby, bo jeżeli nie produkuje się żółć, która bierze udział w trawieniu tłuszczy, no to oczywiście jelita po prostu nam staną. I niektóre osoby mówią, że zjem coś tłustego i po prostu kamień tu w brzuchu stoi wszystko, bo nie trawisz, bo nie ma odpowiedniej produkcji żółci i innych enzymów trawiennych. Albo syndrom leniwego jelita, który się rozwija z tego powodu, że my na przykład nie wypróżniamy się tak, jak należy wtedy, kiedy pierwsze takie, jakby pierwsza potrzeba, gdzieś tam pierwsze sygnały jelita nam wysyłają, to mówimy, a to jeszcze powstrzymam się, a nie mam toalety blisko, a nie chce mi się teraz wstawać, iść jeszcze zaczekam. I wypracowujemy sobie taki nawyk. Albo ze względu na to, że my mało się ruszamy. Przecież nasz organizm to jest jedna całość. Jeżeli my się nie ruszamy, jeżeli nie ma cały czas tego ruchu mięśni, to nasze jelita też się robią bardzo leniwe. A stres, który powoduje skurcze w jelitach, powoduje, że tworzą się zaparcia. I tak dalej. Zła dieta i wiele, wiele, wiele innych czynników. I oczywiście w zależności od tego, jaki będzie powód tych zaparć, no to takie trzeba znaleźć rozwiązanie. Inaczej będzie, jeżeli to są leniwe jelita, bo my się nie ruszamy. Inaczej będzie, jeżeli mamy problem z woreczkiem żółciowym. Ale to, co od razu my możemy sprawdzić, to jest nasza dieta. Co my w ogóle jemy? I czy w naszej diecie jest odpowiednia ilość błonnika? To oczywiście błonnik jest osobnym tematem, ale my musimy wiedzieć, że błonnik między innymi działa jak szczoteczka dla naszych jelit. Właśnie z tych naszych zakamarków, z tych wszystkich naszych kosmków będzie nam wyczyszczał te masy kałowe. Będzie pobudzał tą perystaltykę, żeby te jelita zaczęły normalnie się skurczać i po prostu przesuwać te masy, które tam zalegają. Ja Wam tu przedstawiam taką tabelkę, już kiedyś ją pokazywałam, ale warto na nią zwrócić uwagę i jeszcze dlaczego. Bo ogólnie do błonnika należy bardzo wiele produktów, ale bardzo dużo też warzyw i owoców. I zwróćcie uwagę, błonnik jest w pierwszej tabelce, ile błonnika nam jest potrzebne. Tak naprawdę dziennie 30 gramów to jest optymalna ilość. I maliny, zobaczcie, jak dużo mają błonnika. A już wkrótce te maliny u nas się pojawią świeże i warto je spożywać. Natomiast oprócz tego, że warzywa, owoce mają dużo błonnika, one niestety mają bardzo dużo też cukrów. Szczególnie, zobaczcie, winogrona mają bardzo dużo cukru. Zwracajcie na to uwagę, bo jednak cukier, nawet ten pozyskany z jakichś pokarmów, no niespecjalnie nam służy, jeżeli ktoś ma zaburzoną florę bakteryjną. Natomiast na ostatnim miejscu widzicie banan i tu o bananie warto powiedzieć parę słów. Banan, który ma dość dużo błonnika, ale dość dużo cukru, jeżeli banan jest dojrzały. Dlatego przy problemach z jelitami spożywajcie zielone banany. W zielonych bananach błonnika będzie więcej, a cukru będzie znacznie mniej. Dlatego, bo cukry będą się wytwarzać dopiero w procesie dojrzewania tego owocu. Oczywiście odpowiednia ilość wody. Picie jest bardzo ważne, bo jeżeli my mamy błonnik, a nie mamy wody, bo błonnik bez wody wręcz odwrotnie spowoduje zaparcie. Jeżeli mamy błonnik, woda musi być, bo błonnik pęcznieje pod wpływem wody, też wtedy i lepiej działa. I niestety, jeżeli, bo ktoś może powiedzieć, a to jak nie będę piła, gdzieś tam sobie poradzi, albo po co, jak pęcznieje, no to ja nie dam tej wody. Błonnik sobie poradzi, on tą wodę wyciągnie z organizmu i wtedy następuje odwodnienie. Wtedy kaul robi się taki zbity, bo będzie sobie błonnik wodę naciągał. Także błonnik plus woda bardzo fajnie wspomagają proces oczyszczania jelit. Jeżeli ktoś to zaczyna stosować i widzi, że no nie do końca to pomaga, poszukajcie w takim razie w innym miejscu przyczyny. Właśnie, może to stres, może to wątroba. Natomiast jakie zioła też mogą nam pomóc na zaparcie? Na przykład korzeń mniszka. On będzie fajnie działał i na jelita, i niesamowicie fajnie będzie działał na wątrobę. Może teraz nie jest sezon na to, żeby zbierać korzeń, bardziej wiosną lub na jesień, no ale jeżeli ktoś chce kupić gotowy surowiec, to jak najbardziej to w aptekach można kupić. Aloes działa niesamowicie na układ pokarmowy, na nasze jelita. Aloes jako roślina potrafi zadziałać kojąco, bardzo fajnie wspomaga organizm w walce ze stanami zapalnymi, bardzo fajnie odżywia nasze jelita. I aloes się poleca jak przy zaparciach, tak i przy biegunkach. Bardzo fajna roślina, która no, ogromne wartości dla nas ma. Chlorella z jednej strony wspomaga pracę jelit, a z drugiej strony też ogólnie oczyszcza organizm z toksyn. I wszewłoga górska. Ja bardzo lubię tą roślinę. Hildegarda bardzo dużo na ten temat mówiła, że to jest roślina, która wspomaga funkcję jelit, wspomaga funkcję wątroby. I może dodatkowa taka ciekawostka, ona jest niesamowita na potencję. Jak dla panów, tak i dla pań. Także można stosować jak najbardziej. Ale oczywiście są gotowe suplementy. Suplementy jako mieszanki ziołowe. Pamiętajcie, że suplementy nie są ziołami, nie są lekami. Nawet jeżeli mówimy o tym, że mają ekstrakty roślinne, nie leczą, tylko wspomagają. I o to właśnie chodzi. Bo nam o to chodzi, żeby organizm sam leczył się, żeby organizm sam naprawiał swoje jakieś tam zaburzone funkcje. I tak naprawdę potrafi to zrobić, bo to jest bardzo mądry mechanizm, ale on musi do tego mieć wszystkie odpowiednie narzędzia. I na przykład taki suplement jak OptiDex z Naturday stanowi, zobaczcie co jest napisane, stanowi formułę, składniki której działają bardzo wielostronnie. Wspierają procesy trawienne w całości i wspomagają trawienie tłuszczy, i wspomagają motorykę w ogóle jelit, i zachowanie mikroflory jelitowej też będą wspomagać. Będą bardzo fajnie utrzymywać wszystkie podstawowe funkcje, a dodatkowo wspomagają oczyszczanie organizmu z metali ciężkich, co jest bardzo, bardzo istotne. Ja osobiście bardzo lubię ten produkt i mi on pomógł, bo ja kiedyś opowiadałam, że miałam taki problem z zębem, bo po leczeniu zęba chyba miałam, no nie chcę nic powiedzieć na dentystę, który mi leczył tego zęba, ale zrobił to bardzo nieprofesjonalnie, bo w leczeniu kanałowym zrobił mi dziurę, wepchał mi aż do zatoki jakiś tam materiał, że trzeba było to operować po prostu, tragedia. Idzie człowiek, żeby naprawić ząb i później trafia na zabieg operacyjny. No takie sytuacje się zdarzają, ale jak to po zabiegu operacyjnym starajcie się nie trafiać, jakaś grzybica się wdrapała i produkt, który ja zastosowałam, ja nawet nie wiedziałam, że tam jest jakaś grzybica tu miejscowo, tylko zastosowałam OptiDex, wiedząc, że jeżeli byłam na zabiegu operacyjnym, poddałam się narkozie, to ja wiem, ile toksyn jest w moim organizmie. Ja muszę ten organizm oczyścić. I w tym celu zastosowałam taki suplement, który wspomaga oczyszczanie nie tylko jelit ogólnie, a wspomaga oczyszczanie całego organizmu, bo gdzieś tam w naszym organizmie, w różnych komórkach te toksyny za całe życie się odkładają, a po zabiegach operacyjnych, po narkozie i po lekach jakichś tam, które były dodatkowo podawane, jak najbardziej. I powiem Państwu, że jak ja zastosowałam to, no to można powiedzieć, jak Ty to poczujesz? Oczyścił się to i oczyścił się organizm. Ale u mnie zaczęło się oczyszczać to, co było gdzieś tam, jakaś grzybica, po prostu się pojawiło na skórze twarzy taka zmiana grzybicza, tak grzyb po prostu wywaliło na skórę z góry. Tak organizm się oczyścił. Co zrobiłam? Otworzyłam kapsułkę, wyciągnęłam z niej te zioła, ekstrakty bardzo mocne, przyłożyłam sobie tu miejscowo, żeby to bez żadnych dodatkowych wspomagaczy chemicznych pięknie sobie poradzić. I dlatego ja wiem, jak to działa. I ja wiem, że na przykład mojej klientce, jak opowiedziałam, jak to u mnie zadziałało pięknie, to ona mówi, to ja wypróbuję sobie u mamy na nodze rana, która się nie goi, przy tym, że nie ma cukrzycy, prawdopodobnie jakieś zaburzenie krążeniowe, chociaż to nie było stwierdzone, ale dlaczegoś ta rana się nie goiła. Rana, która jest zanieczyszczona, jeżeli są tam jakieś bakterie, jakieś grzyby, ona nie będzie się goiła. I dlatego, kiedy oni zastosowali, posypując sobie nawet tak takimi ekstraktami roślinnymi. Też pięknie, już w tej chwili nie pamiętam, nie chcę Państwu skłamać. Nie wiem, czy 2 tygodnie, czy 2 miesiące, zapomniałam. Muszę sobie popatrzeć swoje notatki, ale i tak bardzo szybko zasklepiła się ta rana na nodze. Warto stosować takie skoncentrowane ekstrakty. Natomiast kiedy mówimy o pasożytach, to też pytanie, które bardzo często pada. Jak sprawdzić, czy ja pasożyty mam, czy nie mam? No są pewne objawy, które można zauważyć, na przykład chroniczne zmęczenie, budzisz się rano i nie czujesz się odpoczęty, czy wypoczęty. W ciągu dnia jakieś zmęczenie, gdzieś tam podkrążone oczy, gdzieś tam nieprzyjemny zapach potu i tak dalej. Natomiast są to tak ogólne objawy, że trudno jest określić, czy to z powodu pasożytu, czy z powodu tego, że masz problemy z tarczycą, czy masz problemy jakieś tam trawienne, czy po prostu się nie wysypiasz, czy to jest stres, czy jesteś zapracowany. Bardzo podobne te objawy, ale powiem Wam tak, że jeżeli ktoś w domu ma zwierzęta, kotki, pieski, no kochani, nie łudźmy się, zwierzęta mają pasożyty i prawdopodobnie my też mamy jako gospodarze tych zwierząt. Jeżeli mamy małe dzieci, którzy właśnie tak w piaseczku sobie grzebią, a w piaseczku też się załatwiają kotki, pieski, no to nie ma takiej możliwości, żeby dziecko pasożytów nie miało. Dlatego tak często dzieci mają pasożyty. Jak chodzą do szkoły, do przedszkola, to oni tymi pasożytami w ogóle się wymieniają i non-stop mają te problemy i dlatego też tak często chorują. I słuchajcie, no jesteśmy na to narażeni. Dlatego warto to raz na jakiś czas robić takie oczyszczanie. Ja kiedyś taką słyszałam taką krytyczną czyjąś wypowiedź na internecie, że co to za głupota robić taką profilaktykę od pasożytów. A ja wcale nie uważam, że to jest głupota. Jak ktoś mówi, że chce sobie profilaktycznie coś zastosować. Dlaczego to jest głupota? Bo co to znaczy profilaktyka od pasożytów? To znaczy zadbanie o właściwą florę bakteryjną. Bo jeżeli będziesz miał odpowiednią florę bakteryjną, to bakterie tworzą taki swoje środowisko, w którym pasożytom, nawet jak tam trafią, im tam będzie niekomfortowo, oni się tam nie namnożą. I jeżeli będziesz miał zaburzoną florę bakteryjną, grzybicę pokarmową, no to dopiero jest środowisko dla rozwoju. Trafi Ci jeden mały pasożyt i poczuje się tam jak u siebie, zaprosi swoich przyjaciół na parapetówę. Dlatego pamiętajmy, można zadbać profilaktycznie, jeżeli zadbamy o zdrowie jelit i flory bakteryjne. Dlatego stosujmy różne naturalne sposoby. Na przykład można stosować zioła i przyprawy. Takie jak oregano, goździki, tymianek. Mamy to u siebie na pewno w kuchni, tylko dawajmy tego troszeczkę więcej. Jak już komuś dolega jakiś problem, no to wtedy wchodzi w grę ekstrakt z orzecha czarnego albo z orzecha włoskiego. Różne naleweczki. Bardzo fajne nalewki, które można sobie też profilaktycznie mały kieliszeczek takiej orzechówki na przykład zastosować i też będzie dobrze działało. Albo wrotycz pospolity, albo piołun. To już są takie zioła gorzkie, które mało tego, że bardzo fajnie wpływają na proces trawienny, w ogóle na nasze jelita, to jeszcze zabijają pasożyty. Oczywiście można też stosować różne suplementy, które będą wspomagać walkę z pasożytami. Jak będziecie chcieli, to możecie o to wszystko później dopytać. Natomiast kolejny problem, jaki może nam dokuczać, jeżeli chodzi o nasze jelita, to są wzdęcie. To są różnego rodzaju niestrawności, które mogą się pojawiać okresowo, na przykład robimy grilla, zjadamy jakiś ciężki posiłek, no i nagle no, taka dolegliwość się pojawia. Gdzieś tam ciężko, niestrawność, gazy i tak dalej. Ale są osoby, którym taki problem towarzyszy non-stop. Po prostu jest niedobór enzymów trawiennych, bo jednym z powodów może być zaburzona flora bakteryjna, bo jak są procesy gnilne, bo tam są grzyby, jasna sprawa, że będą gazy. Ale czasami no, z florą może być jeszcze jakoś w miarę, ale brakuje enzymów trawiennych i wtedy te wszystkie procesy niestety nie funkcjonują w naszych jelitach tak jak należy. Jak zrobić, żeby na przykład w lecie, kiedy grillujemy, kiedy czasami obciążamy swoje jelita, to jednak zadbać o ten nasz układ pokarmowy. No po pierwsze, nie przejadać się, to jest bardzo ważne. Po drugie, nie przepalać jedzenia. Pamiętajmy, że przepalone jedzenie to jest nadmiar składników trujących, nadmiar składników, które będą w taki proces oksydacyjny włączać w naszym organizmie. A to znaczy, że mogą powodować rozwój nawet nowotworów. Nieprzypadkowo się mówi, że śmierć się zaczyna w jelitach, bo to nadmiar tych tych toksyn powoduje, że mogą się rozwijać zmiany nowotworowe i niestety te nowotwory jelita grubego są dość często spotykane. Chociaż są dość łatwo wykrywalne, bo nie tworzą się też bardzo szybko, bo rosną latami, ale mało kto skusza się na takie badanie jak gastroenteroskopia albo kolonoskopia, bo jednak są to takie uciążliwe badania, bardzo nieprzyjemne i nam się nie chce tego robić, a mogłoby czasami to komuś uratować życie, to przynajmniej postarajmy się nie dostarczać tych czynników chorobotwórczych. Nie jedzmy przypalone jedzenie. Ja nieraz spotkałam osoby, które mówią, a ja lubię, żeby ta skórka była taka aż czarna. No to ty może lubisz, a twoja jelitka to no niekoniecznie. Natomiast co nam pomoże trawić? Słuchajcie, nie wiem, czy Państwo wiecie, u nas na przykład na Ukrainie, skąd pochodzę, jeżeli robimy grilla i robimy na przykład kto je mięso, kto jada, i robimy szaszłyk, to najlepszym sposobem na to, żeby mięso było miękkie i soczyste, to jest dodanie do marynaty kiwi. Naturalny produkt, który powoduje, że nie ma smaczniejszego mięsa zrobionego z grilla w bardzo krótkim czasie. Ale nawet jeżeli ktoś nie jada mięso, to kiwi pomoże Wam w procesie trawienia białek. Kiwi po prostu jedzcie regularnie, jednodziennie. Pomaga trawić białko i gluten, tak samo jak awokado. Natomiast awokado ma inne enzymy i pomaga nam trawić tłuszcze, ale też należy właśnie do tych produktów spożywczych, które wpływają na poziom enzymów trawiennych w naszym organizmie. I jest bardzo fajny też suplement diety, który ja polecam, jeżeli chcemy wspomóc swoją wątrobę, którą obciążamy tłustymi pokarmami. To jest OptiLiver. I dodatkowo oprócz tego, że zawiera zioła wspomagające pracę wątroby i pracę jelit, to jeszcze zawiera bromelainę i papainę. To są enzymy trawienne, które też będą wspomagać pracę naszego układu pokarmowego. Jakie zioła będą nam wspomagać jeszcze trawienie? No przede wszystkim mięta. Na pewno Państwo o tym wiecie. I tu jak zaczyna się lato, to od razu wiem, że na grilla, jak na jakieś tam kiełbaski, wiele osób zamawia sobie dodatkowo Coca-Colę, tłumacząc to, że kola pomaga nam trawić. To jest prawda, kola pomaga trawić, natomiast kola powinna być stosowana w jednym przypadku, przy bardzo mocnym zatruciu. Można zastosować Coca-Colę ze względu na to, że ona zabija bakterie. Natomiast pomyślmy, Szanowni Państwo, jeżeli kola zabija bakterie, czy ona jest w stanie wybrać, że tą bakterię zabija, a tą nie zabija? Musimy zdawać sobie sprawę. Osoby, które piją kolę, jak wygląda Wasza flora bakteryjna? Jeżeli piliście kolę, to zróbcie sobie probiotykoterapię i odbudujcie tą florę bakteryjną, którą niestety zniszczyliście. Już nie mówię o tym, ile spożywacie wtedy cukrów. A po co nam cukry? Co się odżywia cukrami? Przede wszystkim grzyb kandida, którego ma być w małej ilości. Ale jeżeli my go cały czas karmimy, no to chcemy czy nie, no to my go tuczymy, jest go po prostu wtedy za dużo. A jest niesamowita alternatywa, to jest mięta. I miętę można przyrządzić na dwa sposoby. Po prostu herbatka miętowa. Każdy wie, że pomaga, wspomaga trawienie. I przy takim grillu zrobić sobie herbatkę miętową. Jeżeli ktoś mówi, no jaka herbatka, jak jest upał, gorące, nie lubię, bo zimne napoje, to zróbcie sobie napar z herbaty. Dużą ilość mięty, małą ilością wrzątku. Zalejcie, zróbcie napar, niech to postoi 15 minut, później możecie tą miętę wyciągnąć i niech to wystygnie. I dodajcie ten napar, taki ten koncentrat, dodajcie do dzbanka z wodą, do tego dodatkowo dajcie cytrynę i macie niesamowity, naturalny napój wspomagający trawienie. I będzie to i zimny napój na upały i dodatkowo bardzo fajny na nasze jelita. Natomiast dodatkowe zioła to są mniszek lekarski, ostropest plemisty i katuka skorpionowa. Bardzo fajne zioła na wspomaganie trawienia. Między innymi te zioła właśnie też są zawarte w OptiLiver Nature Day. I jeżeli chodzi o ten suplement, to jeszcze parę rzeczy Wam o nim powiem. Jest na bazie ekstraktów roślinnych, wspiera trawienie tłuszczy, trawienie białek, prawidłową czynność żołądka, wątroby, układu jelit i odporność organizmu. No to zastanówcie się, dla kogo z Was mógłby być fajny. I kolejna rzecz. Jakie jeszcze niebezpieczeństwo jest w czasie urlopu? Bo teraz dość dużo ludzi wyjeżdża, gdzieś chce odpocząć, czy to w Polsce, czy nawet za granicę. I to, co nas najczęściej tam czeka z takich nieprzyjemnych sytuacji, to różnego rodzaju zatrucia, no bo gdzieś na plaży coś tam się zje, no w różny sposób to było przyrządzone. Najgorzej, że było przychowywane przez dłuższy czas na otwartym gdzieś tam słoneczku i czasami te produkty mogą być nieświeże. Lub to jest jeszcze. Jak jedziemy do jakichś innych krajów, a szczególnie do krajów egzotycznych, i zaczynamy spożywać pokarmy, które nie spożywamy na co dzień. No wyobraźcie sobie, jakiś egzotyczny owoc zobaczyliście, albo jakieś egzotyczne danie, nie wiem, nawet jakieś białkowe i zjadacie. To co się zwykle dzieje w naszym organizmie, kiedy coś jemy? Najpierw nasze kubki smakowe rozpoznają produkt, kiedy my gryziemy, wysyłają impuls do mózgu, jakie enzymy trzeba produkować. Czy będziemy trawić białko, czy będziemy trawić węglowodany, czy tłuszcze? Co tu teraz powinno zacząć pracować? Wy nagle dajecie jakąś rzecz egzotyczną, której wasz organizm nie zna. Wasz mózg głupieje. On nie wie, to jakie w tym momencie enzymy on powinien wyprodukować. On nie wie, jak to strawić. I jeżeli zjecie tego odrobinkę, nic się nie dzieje. Organizm w ten sposób się uczy. Dzisiaj odrobineczkę i jutro odrobineczkę. No to pojutrze jeszcze odrobineczkę. No to on tak, pierwszy dzień rozpoznaje, drugi rozpoznaje, na trzeci on już wie, jak sobie z tym poradzić. Natomiast problem w tym, że my jak przyjeżdżamy gdzieś na urlop i mamy tylko te 7 dni i widzimy coś fajnego, spróbowaliśmy, ale jak to nam smakuje, no to od razu cały talerz. I później jakieś niestrawności, i później jakieś problemy, zaburzona znowu taki flora. To o tym pamiętajmy, że jednak jeżeli chodzi o dania niezwykłe dni dla nas egzotyczne, bo może dla kogoś to jest normalne, ale my tego nie znamy. Nie jedzmy tego od razu za dużo. No i wtedy pamiętajmy, że wspomóżmy siebie enzymami trawiennymi. I jak taka sytuacja występuje, no to albo te potrawy, które wiemy, albo parę kapsułek liwera, żeby nam wspomógł to trawienie. Natomiast co zrobić, jeżeli zatruliśmy się. No przejadanie to już mówiliśmy, że przy przejadaniu no to też ostrożnie, bo to wszystko nam w boczki później się odkłada i po urlopie trzeba iść na detoks, oczyszczać się. Natomiast przy zatruciach najlepiej być przygotowanym na taką ewentualność i powiem Wam, co trzeba mieć. Pierwsza rzecz. Zawsze ze sobą na urlop trzeba zabrać węgiel aktywny. To jest podstawowy produkt w naszej apteczce domowej. Kosztuje grosze, a niesamowicie fajnie wpływa, jeżeli jakaś dolegliwość się pojawiła w postaci takiego zatrucia. Niepotrzebne bakterie się trafiły do organizmu. Albo taki mocny stan zapalny jakiś zbiegunką. Stosujemy węgiel aktywny, który wiąże toksyny, który wiąże bakterie i wyprowadza z jelit. Bardzo fajne, bardzo proste, bardzo szybko zadziałamy, szybko zlikwidujemy problem. Natomiast z węglem aktywnym trzeba też pamiętać. On też niestety nie będzie wybierał, że te bakterie chorobotwórcze wyprowadzam, a te zdrowe nie ruszam. Niestety. Węgiel aktywny też nam może wyprowadzić trochę naszych pozytywnych bakterii, może nam też związać i wyprowadzić niektóre składniki odżywcze, dlatego my go nie stosujemy długo. My go stosujemy w razie zatrucia jako środek leczniczy przez parę dni, dopóki problem nie zniknie. Ale pamiętajmy, że jeżeli jakaś bakteria chorobotwórcza trafiła i nawet z nią węglem poradziliśmy sobie, to ona na pewno jakąś szkodę już zrobiła, gdzieś podrażniła jakąś śluzówkę, a jeżeli z tym nic nie zrobimy, no to problem zostanie i może się rozwijać. Dlatego druga rzecz przy takich problemach to jest sok z aloesu. I jak najbardziej dobrze, jeżeli jednocześnie możemy to stosować, bo sok z aloesu bardzo fajnie wspomaga organizm w walce z jakimikolwiek zatruciami. Wspomaga organizm w regeneracji śluzówki i w odżywianiu w ogóle i komórek jelitowych, i całego organizmu. Mówiliśmy z Wami o aloesie. I jaka ma być dieta? Jakie jedzenie będzie nam wspomagać pracę naszych jelit? Przede wszystkim produkty, o których tu już pisaliście. Tak, ktoś tu napisał, Violetta napisała o kombuczy, natomiast na pewno oprócz kombuczy takie produkty, które zawierają wspomagające bakterie probiotyczne, to jest na przykład jogurt naturalny, zsiadle mleko, które zawiera bardzo ważne szczepy bakteryjne, żeby podtrzymywać florę. Dodatkowo wskazany na przykład jogurt, i na to są badania naukowe, że jogurt jest wskazany przy stanach zapalnych, przy niestrawnościach i przy jelicie drażliwym, bo łagodzi te wszystkie objawy. I też wspomaga trawienie laktozy, bo niektóre osoby mówią, że ja mam nietolerancję laktozy, dlatego nie będę stosować jogurtu. Oczywiście z produktami mlecznymi, nawet tymi kwaśno-mlecznymi, nie trzeba przesadzać, natomiast tu trzeba zrozumieć, że tak naprawdę one nie mają w sobie laktozy ze względu na to, że bakterie probiotyczne tą laktozę strawiły, oni ją tam przerobiły, jej tam nie ma. Mało tego, dodatkowo będą w naszym organizmie trawić jeszcze tą laktozę, która się dostaje z różnymi innymi produktami. Bo jeżeli nie pijemy mleka, to jeszcze nie znaczy, że nie dostarczamy laktozy. Niestety na bazie suchego mleka bardzo dużo produktów się produkuje. Na przykład jest dodawany do parówek. Jeżeli Państwo jecie parówki, no to znaczy możecie sobie serwować też laktozę. Parówki to w ogóle jest taki produkt, powinien być zakazany, bo tam w ogóle nie ma nic, tam nie ma ani mięsa, ani żadnej korzyści, nawet jak pisze, że to jest z mięsa, to tam jest dodatkowo, ono jest tyle już razy przerobione, że tam od tego mięsa tak naprawdę nic nie ma, natomiast bardzo dużo, wiecie, jest fosfatów, które zatrzymują wodę w organizmie. Ale są bardzo dobre kiszonki. Co trzeba tylko o kiszonkach wiedzieć? Że najlepsze są swoje, które w domu zrobimy. Jeżeli kupujemy w sklepie, to najlepiej kupować na wagę. Nie kupujemy te, które są zapasteryzowane w słoiczkach albo w tych foliowych workach. To tak naprawdę tam tych bakterii już nie ma. Kapusta jest. Ale nam chodzi nie tylko o kapustę, tylko jeszcze o bakterie probiotyczne. One już dawno w tym woku się udusiły, a po co nam martwe bakterie? Nam trzeba nową, zdrową florę bakteryjną. Są też osoby, które nie mogą jeść kapustę kiszoną, bo flora bakteryjna jest zaburzona. Procesy trawienne są zaburzone, wątroba nie funkcjonuje dobrze, enzymów trawiennych brakuje, po kapuście od razu wzdęcie. No to w takiej sytuacji lepiej będzie dla takich osób nie kapusta, żeby nie obciążać dodatkowo organizm, tylko na przykład zakwas buraczany lub sok z kiszonej kapusty. One hamują procesy gnilne w jelitach, zwalczają zaparcia, pobudzają wydalenie żółci, regulują cały metabolizm tłuszczy, a to znaczy, że też wspomagają proces odchudzania. I żeby zrozumieć, że zaburzenia flory bakteryjnej i różne dolegliwości jelitowe wymagają takiego podejścia, że nie tylko wezmę jakiś suplement, nie tylko wezmę zioła, nie tylko wezmę sobie, zastosuję jeszcze dodatkowo probiotyki, które takie są fajne. Ale jeżeli nie zmienię diety, no to za chwilę będzie to samo. Tu opisaliście i to jest właśnie super, że cukier trzeba odstawić. Napisaliście o tym, wiecie o tym, ale ja tu specjalnie jeszcze taki obrazek wkleiłam, bo kiedyś rozmawiam ze swoją klientką i mówię do niej, że absolutnie odstawić cukier przy jej problemach. A ona mówi do mnie, proszę panią, ja już od lat w ogóle cukru nie spożywam. A za chwilę mówię, ale bez cukierków i ciastek to ja nie mogę. Kochani, cukier odstawiamy, cukierki, ciastka, czekoladę, wszystko co jest słodkie odstawiamy, bo to też jest cukier. No czasami trochę mi się śmiesznie zrobiło, jak pani tak do mnie powiedziała, ale tak nam czasami się kojarzy, przecież ja nie słodzę. Nie używasz białego cukru, ale jesz ciasto, w którym tego cukru jest ogromna ilość lub cukierki. Wszystko, co jest słodkie, słodkim karmimy swoje bakterie. Ja nie mówię, że w ogóle nigdy w życiu. Słuchajcie, no nie, no życie jest piękne i są różne bardzo fajne dania. I jeżeli raz na jakiś czas zjecie kawałek ciasta, okej, jest w porządku, można to zrobić. Lub sobie weźmiecie miód, czasami zjecie, też to można. Tylko, że trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś ma zaburzoną florę i grzybicę pokarmową, to na czas, dopóki się nie pozbędziecie tej grzybicy, absolutnie odstawiamy słodkie, a później możemy sporadycznie go stosować. Właśnie o to chodzi, sporadycznie, a my przesadzamy. No bardzo często u osób, u niektórych to no, czekolada cała idzie w ciągu dnia. A czekolada jest dobra, gorzka czekolada, jeżeli będzie 2-3 małe kosteczki dziennie. I znowu taki, jeżeli nie ma grzybicy pokarmowej. No oczywiście wyroby z białej mąki, słodkie mleko, no to Państwo wiecie. I zobaczcie, zaburzenia flory bakteryjnej i funkcji jelit jest mocno powiązane z chorobami autoimmunologicznymi. Dlaczego? Dlatego, że badania wykazały, że u osoby na przykład, tu specjalnie ten obrazek osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów, że osoby, które mają reumatoidalne zapalenie stawów, mają zupełnie inną florę bakteryjną niż osoby zdrowe. A to znaczy, że na razie to jest takie przypuszczenie i takie prace, w tych pracach, w których właśnie czytałam, znalazłam te informacje, że w tej chwili starają się wprowadzać probiotykoterapię jako podstawową terapię u tych osób, żeby odnowić tą florę bakteryjną i żeby od innej strony jeszcze zadziałać, a nie tylko stosować leki, które najczęściej w tej chorobie, no to są przeciwbólowe i sterydowe, które nie rozwiązują problemu, które przynoszą ulgę, ale sam problem zostaje i on postępuje. A bardzo często przyczyną jest właśnie zaburzona flora i nieszczelność jelit. Kiedy narusza się taka bariera jelitowa i nadmiar różnego rodzaju toksyn, jakichś bakterii, które nie powinny się dostać do krwiobiegu, przez nieszczelne jelita właśnie się tam dostają. Dostają się też białka. A białka, które dostają się do krwiobiegu, nasz organizm, nasz układ immunologiczny odbiera jako obce ciało i tak ma zareagować na każde obce ciało, bo na przykład bakterie, wirusy to są też struktury białkowe i nasz układ immunologiczny reaguje atakiem. Jeżeli w organizm do krwiobiegu z jelit trafia się białko, no bo jelita są nieszczelne, to włącza się nasz układ immunologiczny i zaczyna atakować. No i bardzo często rozwijają się tak zwane autoimmunoagresywne choroby. Choroba Hashimoto, choroba Leśniewskiego Crohna, właśnie to autoimmunologiczne zapalenie stawu reumatoidalne i tak dalej. Dlatego wszystko się zaczyna w jelitach. To dlatego się mówi, że tam się zaczyna zdrowie, tam się zaczyna choroba. Jelita najpierw trzeba naprawić. Jeżeli my naprawiamy nasze jelita, my poprawiamy wchłanialność też różnego rodzaju składników odżywczych. Nie będzie wtedy osteoporozy, bo przy takich jelitach, kiedy nie będą się wchłaniać składniki, jasna sprawa, że organizm zacznie wyciągać niezbędne składniki z magazynów, a magazynami są nasze narządy, między innymi też kości, i stracą te nasze niezbędne minerały.